Mów do mnie wierszem i prozą.
Iwona Adamska, dobry wieczór. Witam też panią Małgorzatę Oliwię Sobczak. Dobry wieczór, pani Małgorzato.
Dobry wieczór.
Jak zwykle w temacie kolejnej powieści, powieści, która jest cyklem kolorowym. Zieleń tym razem.
Tak, zieleń. To szósty tom serii Kolory zła. Tak jak zieleń kojarzy się z wiosną, z życiem, ze wzrostem, z nadzieją, tak w tym szóstym tomie przewrotnie, jak to u Sobczak bywa, nie znajdziemy tego typu konotacji.
Zwłaszcza, że tam pora jesienno-zimowa się robi.
Tak, dokładnie. Przewrotnie zieleń rozgrywa się jesienią i ma takie gnilno-wodniste tony.
No tak, ale rzeczywiście w kontraście dla tej zieleni, która nam się kojarzy ze spokojem, tak? Nawet na salach operacyjnych jest zieleń, więc od razu było to takie uderzające. Natomiast też zieleń wodna jest nieco inną zielenią, tak? Bo też w książce pojawiają się glony, wodorosty, wszelkiego rodzaju rośliny, które są charakterystyczne dla środowiska wodnego. No i też niestety one nie kojarzą się dobrze, dlatego że zaczyna pani powieść od górnego C, jak to zwykle w powieściach kryminalnych, czy właściwie thrillerach bywa.
Tak, grupa studentów nad ranem wychodzi z imprezy i natyka się na zapakowane w czarne foliowe worki szczątki kobiety porzucone w śmietniku na tyłach jednego z budynków w centrum Sopotu.
Tak, i dalej historia nam się rozwija, bo to ciało jest niekompletne. Od razu też można powiedzieć, że studenci, którzy zdecydowanie mieli dużą dawkę alkoholu we krwi, wytrzeźwieli natychmiast po takim znalezisku. No i mamy dwie perspektywy czasowe. Tak? Przenosimy się w lata 80., właściwie 89. rok, to jest rok przełomu. I jak to u pani charakterystyczne, miesza pani te perspektywy.
Tak,
bardzo
dokładnie.
Pani lubi taki system, tak?
Żeby tak, lubię
dwie
taki
perspektywy
system,
czasowe.
Lubię, kiedy przeszłość tłumaczy teraźniejszość, lubię determinizm historyczny i lubię wskazywać na ten cały łańcuch przyczynowo-skutkowy, a przede wszystkim szukać w przeszłości tego momentu, tego zarzewia, w którym rodzi się właśnie zło.
Mamy tutaj bohaterkę, nie jedną zresztą, ale bohaterkę, wokół której zawiązana jest cała akcja, to jest Weronika Dżolewa. Młoda dziewczyna, piękna, charakterystyczna, artystka, malarka, która właśnie dostaje się na studia na Akademię Sztuk Pięknych i się zakochuje.
Tak, w zasadzie Zieleń to książka o miłości, a raczej o tym, czym miłość nie jest. Więc mamy rok 89 w tej perspektywie przeszłości. Grupę młodzieży, która wkracza w dorosłość i tutaj pojawia się pewnego rodzaju trójkąt, pojawiają się różne relacje międzyludzkie pomiędzy chłopakami, dziewczynami i te relacje oczywiście warunkują to, do czego dojdzie w przyszłości.
Tak, oczywiście nie będziemy państwu wyjaśniać i psuć tej przyjemności czytania powieści, natomiast tak to się dzieje i to jest też znak charakterystyczny, że starannie pani pisze o epoce, o czasie, w którym rozgrywa się akcja.
Tak, tym razem mamy 89 rok, jest to, są wakacje, więc już mamy ten czas po obradach Okrągłego Stołu, mamy te pierwsze połowicznie wolne wybory czerwcowe, więc jest to taki moment przełomowy w historii naszego kraju, w którym jeszcze za dużo się nie zmieniło, jeszcze jest ten PRL, który otacza na wszystkich płaszczyznach ludzi, a zarazem mamy już pewnego rodzaju nadzieję. Więc to tło historyczne jest takim właśnie tłem dla historii o młodzieży i historii miłosnej, ale pobawiłam się też tymi czasami, bo na przykład mamy blok przy pilotu, przy którym mieszkał Lech Wałęsa.
Tam... Zresztą pojawia się bardzo często wspomnienie o tym, że mieszkał tutaj kiedyś prezydent.
Tak, tak, dokładnie. To jest blok, w którym mieszka jedna z moich bohaterek, Beata Stawicka. Więc ona wspomina, że z, na przykład z synami Lecha Wałęsy bawiła się na podwórku, czy Lech Wałęsa przechodził gdzieś tam schodami i mówili sobie dzień dobry. Później na tej płaszczyźnie teraźniejszości mamy moment, kiedy Leopold Bilski, mój prokurator Leopold Bilski, podjeżdża pod ten blok i mamy ten symptomatyczny mural autorstwa Piotra Schwabe przedstawiający Lecha Wałęsę. Jest to taki właśnie mural rozpikselowany, który powstał na podstawie jednego ze zdjęć z okresu internowania Wałęsy.
Tak, ale też bardzo dużo wspomina pani o Sopocie z roku 89, który wyglądał jednak inaczej. Przede wszystkim mówimy o plaży, o Łazienkach Północnych, o charakterystycznym ślimaku, którego już nie ma.
Tak, dokładnie. Mamy ten budynek konglomeratu wypoczynkowego, mamy taras, mamy ślimaka, z którego młodzież zjeżdża na rowerach i to jest właśnie ta plaża i wieża ratunkowa, to wszystko jest takimi elementami przestrzennymi, w których wpisała moich bohaterów.
Tak, bohaterowie oczywiście zmieniają się, przychodzą nowi w każdej powieści, ale też jest stała ekipa, no przede wszystkim Leopold Bilski i jego żona Anna i mała córeczka Livia. I też przygląda się pani tej relacji, która... No trochę się zaczyna komplikować. Opisuje pani jak dziecko, które jest wielkim darem i obydwoje bohaterów bardzo kochają małą Liwię, ale też powoduje, że już nic nie jest takie same. To taki dość spory kawałek w pani powieści.
No tak, tutaj pod względem prywatnych relacji dużo się zmienia. No, kiedy przychodzi dziecko, wszyscy członkowie rodziny muszą na nowo ukonstytuować pewnego rodzaju porządek i jest to taki trudny moment, zarazem piękny, cudowny i pełen miłości i szczęścia, ale jest również takim momentem, który stanowi cezurę w życiu rodziców. Więc starałam się pokazać te perspektywy, zarówno perspektywę Leopolda Bilskiego, który jest ojcem, ale zawodowo nadal aktywnym, a także perspektywę Anny Górskiej, która no, musiała zawiesić swoją karierę i siedzi z dzieckiem w domu. Oczywiście pod względem biologicznym to macierzyństwo różni się do ojcostwa, więc my kobiety zawsze musimy jednak dokonać dużo więcej wyrzeczeń i zawodowych, i fizycznych, i psychicznych. Więc moja Anna Górska trochę się miota pomiędzy taką właśnie radością i szczęściem z macierzyństwa, zarazem pewnego rodzaju żalem za tym, co minęło, za tym, co bezpowrotnie nie wróci, za tym, co musiała zostawić. Tutaj pod względem relacji z Leopoldem oczywiście trochę się ta relacja robi trudna i złożona.
No tak, jest to bardzo autentyczne, co pani pisze, ale jak słyszeliśmy na spotkaniu autorskim, trochę przypominała sobie pani własną perspektywę, tak? Kiedy została pani i pisała właściwie z małą, 4-miesięczną córeczką, tyle ma też Livia w tej części. Więc myślę sobie, że taki rodzaj trochę może autoterapii, tak?
Tak, oczywiście.
Czy wyrzucenia z siebie tych głębokich emocji i trudnych tak naprawdę.
Tak, korzystałam oczywiście z własnych doświadczeń, zawsze staram się to robić, bo wtedy książki też są dużo bardziej wiarygodne. Jest to pewnego rodzaju autoterapia. Ja pamiętam ten moment, kiedy urodziłam córeczkę i wszystko wydawało mi się jednym wielkim snem, potworne zmęczenie, burza hormonów i wydawało mi się, że moje życie już nigdy nie wróci do swojego dawnego kształtu, że tak naprawdę już nigdy moje pragnienia i potrzeby nie będą ważne, nie będą w centrum, tylko będą liczyły się pragnienia i potrzeby mojej córki. I to jest chyba taki moment, kiedy trzeba zbalansować te potrzeby własne i potrzeby rodziny. Pamiętam, że kiedy właśnie moja córka miała 4 miesiące, zaczęłam pisać Czerń i kiedy szłam do gabinetu, żeby tworzyć, to czułam, że w końcu staję się na powrót sobą. Więc też po spotkaniu autorskim ostatnim podeszła do mnie dziewczyna, kobieta, która powiedziała, że właśnie jest matką i że też tylko siedzi z dzieckiem od kilku lat w zasadzie, z dziećmi swoimi i zapomniała o sobie i że to jest jednak... Także przypomniała mi o tym, że też trzeba pamiętać o tym, żeby się samorealizować, bo tak to jest, kiedy my jesteśmy szczęśliwe, to nasze dzieci są szczęśliwe, nasza rodzina jest szczęśliwa, więc zawsze trzeba ten balans odnaleźć.
To nie jest łatwe. I przy okazji, no nie mam żadnych wątpliwości, że będzie kolejna część kolorów, dlatego że no, ta relacja Leopolda z Anną jest jakby zawieszona, tak? Ale więcej Państwu szczegółów nie będziemy zdradzać. Ja wrócę na chwilę do powieści Niebieski. Tam zdecydowanie korzystała Pani z znanej, smutnej historii tutaj trójmiejskiej, czyli zniknięcia niewyjaśnionej do końca sprawy młodej maturzystki, która wiemy, że została zamordowana w Lasach Oliwskich. Mhm. Czy w tym przypadku również ta fabuła nawiązuje do jakichś prawdziwych historii, czy może jednej historii?
Podczas sesji zdjęciowej do jednego z trójmiejskich magazynów fotograf Karol Kacperski opowiedział mi o pewnym makabrycznym zabójstwie, do którego doszło w Sopocie w latach 90. Usłyszałam wtedy szczątki porzucone w śmietnikach wzdłuż Sopockiej ulicy. No i wtedy moje kryminalne serduszko od razu zabiło mocniej i poczułam to symptomatyczne swędzenie brzuchu, które u mnie oznacza, że oto zaczyna się nowa opowieść. Natomiast kiedy dotarłam do akt tej sprawy, okazało się, że chodziło po prostu o porzucone ciało mężczyzny na wysypisku śmieci. Natomiast ten pierwotny pomysł już się zakotwiczył, zakorzenił, więc dlatego modus operandi sprawcy jest lekko inspirowany wydarzeniami prawdziwymi, ale jest to już zupełnie fikcyjna opowieść.
Zostawimy Państwa oczywiście z tą fabułą. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że zagłębia się Pani faktycznie w psychologiczne niuanse. Mamy jedną z bohaterek, która cierpi na zespół Adele. To taka przypadłość, która może jest trochę tożsama z zespołem Otella, tak? Też to jest rodzaj obsesji chorobliwej na punkcie określonej osoby.
Tak, dokładnie. Zespół Adele to taki zespół chorobowy, który określany jest jako choroba miłości. Bo Zieleń to książka o obsesyjnej miłości, o takim toksycznym, destrukcyjnym, niszczycielskim uczuciu, które determinuje życie chorej osoby. Bardzo często osoby chore z miłości podporządkowują całe swoje życie pod ten obiekt miłości. W bardzo obsesyjny sposób poświęcają wszelkie myśli tej osobie, którą w cudzysłowie kochają, zaczynają nią śledzić, przebywać w tym samym towarzystwie, zaprzyjaźnić się z przyjaciółmi tej osoby. No, bardzo często dochodzi do tego, że samookaleczają się w imię miłości, a nawet popełniają samobójstwa, żeby ukarać osobę, którą kochają, za to, że nie obdarzyły ją uczuciem zwrotnym. I ta nazwa tego zespołu Adele wzięła się od imienia córki francuskiego pisarza Victora Hugo, Adele, która zakochała się w takim zwykłym poruczniku brytyjskiej armii. Natomiast Adele pochodziła z arystokratycznej rodziny. No i porucznik był poruszony jej uczuciem, ale szybko się nią znudził i wziął za żonę inną kobietę. Natomiast Adele pozostała w tym takim swoim iluzorycznym świecie miłości. Była przekonana, że porucznik ją kocha. Zaczęła go śledzić, zaczęła obsesyjnie o nim mówić i myśleć, a także opowiadać w swoim środowisku, że jest żoną tego porucznika i tworzą bardzo szczęśliwy, zakochany związek. Więc Adele popadła w takie zaburzenie kompulsywno-obsesyjne, po czym wylądowała w szpitalu psychiatrycznym, gdzie w samotności umarła. I właśnie takie maniakalne postępowanie jest jednym z wątków mojej Zieleni. Ale do czego doprowadzi i jak się kończy i skąd się wzięła, to trzeba przeczytać moją powieść.
Tak, i jeszcze na zakończenie nie mogę nie zadać tego pytania, czy zbliżamy się dużymi krokami do kolejnej odsłony filmowej? Na jakim to jest etapie? Mówimy o Czerni.
Tak, druga część serii Kolory Zła, Czerń, jest w trakcie ekranizacji, także odbywają się właśnie zdjęcia. W rolach głównych ponownie Jakub Gierszał jako prokurator Leopold Bilski. Ja już znam dalszą obsadę, natomiast nie mogę jej zdradzić, oprócz tego, że jest niezwykle ekscytująca. Myślę, że zobaczymy efekty w przyszłym roku, ale jeszcze data premiery nie jest znana.
W takim razie zawieszamy, czekamy. Wiele znaków zapytania dotyczących i powieści, i filmu. Bardzo dziękuję. Małgorzata Oliwia Sobczak była dzisiaj naszym gościem. Maciej Bogusławski nam program zrealizował. Życzymy Państwu dobrej nocy, może takiej trochę spokojniejszej niż w powieściach pani Małgorzaty. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Mów do mnie wierszem i prozą.